Dimensjoni kultury.
Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura, przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. A dziś o nowości od wydawnictwa Bezdroża. To przewodnik po Beskidzienickim autorstwa Martina Martingera. Będzie więc i o dziedzictwie kulturowym, i o dziedzictwie przyrodniczym, ale opowiemy Państwu ponadto o cerkwiach, o kuchni łemkowskiej, no i pewnie jeszcze o ropie naftowej. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Radia Kraków Kultura witam Martina Martingera. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przewodnika Beskidzkiego, miłośnika Bieszczadów i Beskidu Niskiego. I o tym nie bez przyczyny wspominam, bowiem przypominam sobie moją rozmowę z Jędrzejem Pasierskim, pisarzem związanym zresztą z Beskidem Niskim, ale mieszkającym w Warszawie. I mówił mi o tym, że znajomi, kiedy on im opowiada, że wybiera się w swoje rodzinne strony, czyli w Beskid Niski, to się pytają, gdzie to jest w tych Bieszczadach?
No tak.
Spotykasz się z tym?
Tak, bardzo często. Beskid Niski nie istnieje tak naprawdę w szerszej świadomości turystów. Wszyscy wiemy, gdzie są Bieszczady, wszyscy kojarzymy, gdzie są Tatry, Gorce, Pieniny, ale ten Beskid Niski jest już tak gdzieś schowany w naszej świadomości. A warto wiedzieć, że jak popatrzymy na mapę naszych gór, to znajduje się on właśnie między Bieszczadami a Beskidem Sądeckim.
Ale właśnie, ja bym jeszcze pociągnęła nieco ten wątek, bo to usłyszałam nie tylko od Jędrzeja Pasierskiego, ale mam wrażenie, że to jest takie trochę obiegowe przekonanie, że ten Beskid Niski to Bieszczady. W którymś kościele dzwoni, że to taki bardzo dziki teren, no to jak dziki, to od razu Bieszczady.
Prawda jest taka, że Beskid Niski jest dziki.
A Bieszczady coraz mniej.
W Bieszczadach jest coraz więcej ludzi. Tych miejsc dzikich w Bieszczadach wciąż jest jeszcze wiele. Przy czym moim zdaniem Beskid Niski to tak naprawdę są góry, w których jest coś zdecydowanie bardziej naturalnego niż w takich teraz tłumnie odwiedzanych Bieszczadach. A wszystko z uwagi na historię Beskidu Niskiego, bo mówiąc o tym paśmie górskim, warto pamiętać, że to, jak te góry wyglądają dzisiaj, związane jest z historią tego miejsca i te wszystkie doliny, w których pełno dzisiaj śladów dawnych mieszkańców, są jakby największym magnesem, który przyciąga ludzi w tę stronę. I tak naprawdę są to też góry, które być może nie są dla każdego, chociaż może nie warto robić takich podziałów. Jednak Beskid Niski przyciąga osoby wrażliwe przede wszystkim. Osoby, które potrafią obserwować, które potrafią czuć naturę, które potrafią docenić to, co widzą. I osoby, które potrzebują może trochę odpocząć, zbliżyć się do przyrody, bo myślę, że w Beskid Niski nie udajemy się po to, żeby odwiedzać jakieś widokowe szczyty, żeby zachwycać się panoramami czy zrobić tylko zdjęcie, tylko jedziemy po to, żeby się wyciszyć, docenić te szerokie, niekończące się doliny, bo Beskid Niski to tak naprawdę góry, które najbardziej przyciągają dolinami. I najpiękniej w Beskidzie Niskim jest właśnie w dolinach.
Zwróciłam uwagę na to w przewodniku. Napisałeś o tym, że zdecydowanie piękniej jest w dolinach niż na szczytach. A powiedz mi, bo oczywiście będziemy wracać do tego, jak właściwie zbudowany jest Beskid Niski i na czym polega jego magia, ta przyrodnicza oczywiście, ale i kulturowa. Wróćmy jeszcze do tych określeń Beskidu Niskiego i o tym, ile właściwie wiemy, tak obiegowo. Spotkałeś się z takim określeniem, że to polski dziki zachód?
Częściej słyszałem to określenie na temat Bieszczadów. O Beskidzie Niskim nie zdarzyło mi się słyszeć takiego określenia, ale myślę, że jest to jak najbardziej na miejscu, ponieważ nie znajdziemy tam ani tłumów turystów, ani sklepów z pamiątkami, bardzo często magnesów na lodówkę, a zdecydowanie częściej tajemnicze cerkwiska, wysiedlone doliny.
A polski Teksas?
Polski Teksas, jak najbardziej, jak najbardziej. Mało kto sobie zdaje sprawę, że właśnie Beskid Niski jest kolebką światowego przemysłu naftowego, bo to właśnie okolice Gorlic już w połowie XIX wieku były tym regionem, gdzie ten przemysł naftowy się rozwijał. No i tak naprawdę to dzięki Łukasiewiczowi i zdecydowanie mniej znanemu księciu Stanisławowi Jabłonowskiemu ten przemysł się mógł w tym stopniu jakby zacząć rozwijać na naszych ziemiach. I powinniśmy być z tego dumni.
A powiedz, co przyniosłeś do studia?
Butelkę z ropą naftową z Ropianki. To jest taka miejscowość w Beskidzie Niskim, niedaleko Barwinka, można tak powiedzieć. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, ponieważ w Ropiance, tuż nad chatą Malucha, miejscem, gdzie możemy się zatrzymać na bardzo uroczy nocleg, niekończąca się łąka, na której znajduje się bardzo duża ilość kopanek, czyli takich miejsc, w których wypływa samoczynnie ta ropa. No i możemy podejść, zobaczyć ją z bliska. Ja specjalnie na takie cele edukacyjne przyniosłem dzisiaj tę ropę ze sobą.
Ale powiedz, jak pozyskałeś tę ropę?
Ropę pozyskałem w sposób niezwykle bezpieczny. Nie zachęcam do samodzielnego pobierania tej ropy, to jest bardzo mała butelka. Wystarczy podejść do tego miejsca, zagłębić w nim jakiś kubeczek, zakręcić i mamy tą ropę ze sobą, możemy ją dotknąć palcem. Warto tylko pamiętać o tym, żeby nie rozlewać tej ropy dookoła tych miejsc, ponieważ skazi ona na wiele, 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 wiele lat ziemię, która jest dookoła. W żadnym wypadku nie używajmy otwartego ognia w pobliżu tych miejsc, bo wydobywa się tam też gaz ziemny. Te miejsca nie są w żaden sposób zabezpieczone, więc musimy tam zachować szczególną ostrożność.
To myślę, że od razu powinniśmy powiedzieć o takich ważnych miejscach związanych właśnie z ropą naftową. Po pierwsze skansen w Bubryce, ale także myślę całkiem ciekawy skansen Magdalena w Gorlicach. Lubisz te miejsca?
Oczywiście. Myślę, że to są miejsca, które no, każdy mieszkaniec...
I mniejszy skansen w Libuszy.
Tak, zgadza się. Ten skansen w Libuszy jako trzeci myślę, że jest takim miejscem najbardziej urokliwym, ponieważ prowadzony był przez osoby, które pracowały same w przemyśle naftowym. Każde z tych miejsc jest bardzo ciekawe. Jeżeli mówimy o skansenie Magdalena, to warto się tam udać chociażby dlatego, że możemy tam zobaczyć przedmioty, które ponad 100 lat temu wydobywały tą ropę i znajduje się tam ciekawa wieża jednej z wiertni, którą możemy wejść i zobaczyć panoramę Gorlic. No same Gorlice są pięknym miejscem. No i okolica, zaraz bardzo blisko Gorlic możemy znaleźć kościół, który wpisany jest na światową listę UNESCO i bardzo blisko tego kościoła znajduje się kolejne miejsce związane z ropą naftową. Jest to tak zwany pusty las w Sękowej. Pusty las to ciekawe miejsce, ponieważ poza okopami z I wojny światowej, zaraz poniżej tych okopów, w takim gęstym lesie, możemy znaleźć miejsce, gdzie właśnie w połowie XIX wieku książę Stanisław Jabłonowski wybudował pierwszy szyb naftowy na świecie, z czego sobie no, nie zdajemy sprawy. Tych określeń w ogóle, pierwsza kopalnia ropy na świecie, destylacja ropy na świecie, czy pierwszy szyb na świecie, brzmią tak bardzo może marketingowo, ale myślę, że powinniśmy śmiało ich używać, ponieważ są to prawdziwe stwierdzenia. I w tym pustym lesie, będąc, jak jesteśmy teraz przy Gorlicach, również możemy znaleźć kopanki. Po prostu wędrując, spacerując po tym lesie, napotkamy się na dużą ich ilość. One są już ogrodzone takimi żerdziami i są zdecydowanie bardziej wydajne niż te w Ropiance.
Zastanawiam się, co poszło nie tak, dlaczego nie jesteśmy zasobni.
Przemysł przestał się rozwijać w momencie, kiedy w Europie zaczęła pojawiać się zdecydowanie tańsza ropa naftowa. W tym momencie po prostu popyt na naszą, która nie była najwyższej jakości, zaczął spadać.
W ogóle nie było jej aż tak dużo, prawda?
Prawda, prawda. Wydobycie ropy naftowej w Małopolsce i na Podkarpaciu trwa do dzisiaj, więc to też nie jest tak, że ten przemysł zamarł całkiem. Te wydobycia są bardzo, bardzo niewielkie. Mamy działające rafinerie. Ta ropa cały czas jest wydobywana, ale tak naprawdę w bardzo, bardzo niewielkich ilościach.
Beskid Niski to o przewodniku o takiej nazwie i przewodniku traktującym o tym terenie rozmawiamy, wydawnictwo Bezdroża. Martin, powiedz, Beskid Niski w twoim odczuciu niski rzeczywiście, czy nie aż tak bardzo niski?
Tak naprawdę Beskid Niski nie jest naszym najniższym Beskidem. Jeżeli popatrzymy na mapę naszych Karpat, to warto wiedzieć, że tych Beskidów jest zdecydowanie więcej. Znajdują się one na takim wyjątkowym miejscu na całym długim łuku Karpat. I tak się składa, że co prawda Beskid Niski jest jakby największym obniżeniem tego łuku Karpat, który ma ponad 1300 km. I faktycznie na przestrzeni ponad 70 km na tym łuku te obniżenia są największe. To właśnie w Beskidzie Niskim znajduje się najniższa przełęcz całego łuku Karpat, przełęcz Dukielska. Ona ma tylko 500 metrów nad poziomem morza. Ale Beskid Niski nie jest najniższym naszym Beskidem. Są jeszcze niższe. Najwyższa góra tego pasma ma prawie 1000 metrów. Jest to Lackowa, 997 metrów, nazywana też Górą Policyjną. Znajduje się bardzo blisko Wysowej, Zdrój.
Podobno wierzysz, że góry pomagają się otworzyć na drugiego człowieka?
Tak, tak, to prawda. Uważam, że człowiek w kontakcie z przyrodą staje się taki, jak jest naprawdę. W chwili, kiedy wędrujemy w górach, kiedy dopada nas zmęczenie, kiedy się zachwycimy czymś tak szczerze, że mamy dreszcze, to człowiek jakby zrzuca z siebie wszystkie niepotrzebne maski, jakieś pozy, które może nieświadomie przybrać, no i jest sobą. Trudno, kiedy się wspinamy na Lackową od zachodniej strony, tam jest takie strome podejście i męczymy się bardzo. Trudno, żebyśmy na szczycie tej góry nie byli sobą, jak jesteśmy. Po prostu tak się zmęczymy bardzo.
W Beskidzie Niskim podobno też pojawiasz się od bardzo dawna, bo właściwie to nawet od dzieciństwa.
Tak, to prawda. Pochodzę z Krosna i jak sięgam pamięcią, to te pierwsze wycieczki z rodzicami zawsze były w Beskid Niski, w Bieszczady. W wieku 16 lat też postanowiłem z jednego z krośnieńskich osiedli zabrać się z plecakiem i wyruszyć w samotną podróż do Krynicy Zdrój. No i tak wędrowałem przez ten Beskid Niski z Krosna bez przerwy. Pamiętam, że zajęło mi to 6 dni. Ogromne wrażenie pamiętam wtedy, takie, które jest ze mną do dzisiaj, zrobił na mnie cmentarz na Rotundzie. To jest cmentarz, który pokazuje, jak skomplikowana jest historia tych gór i wyjątkowa też jednocześnie. Pamiętam, że zawędrowałem na to wzgórze, wędrowałem już dobre 2 dni bez spotykania nikogo na szlaku. Wszedłem na szczyt góry, cmentarz miał w założeniu być położony w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu i faktycznie wtedy, kiedy powstawał po I wojnie światowej, znajdował się na górze, która nie miała żadnych drzew na górze. Dzisiaj jest tam gęsty las. No i zawędrowałem na ten cmentarz. Jego najbardziej charakterystycznym punktem jest takich 5 wysokich wież. W tamtym czasie, to był rok chyba 2006, one były w ruinie. Tam się znajdowała tak naprawdę jedna wieża, zrujnowane pozostałe. Przystanąłem, przeczytałem taki wzruszający wiersz, który tam się znajduje. On też jest ze mną do dzisiaj. Brzmi: nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi. Wszak burze już nieraz nam się tu we znaki dały. Jednak słońce wcześniej tu nas budzi i wcześniej okrywa purpurą swej chwały. No i tak przeczytałem ten wiersz, pomyślałem o tych żołnierzach, którzy tutaj leżą, tych obydwu walczących ze sobą armii. No i oddałem się chwilę zadumy i w tym momencie widzę, że z pomiędzy tych ogromnych ruin wstają 2 postacie. Zamarłem. Okazało się, że to były 2 turystki ze Szczecina, które sobie odpoczywały na tym cmentarzu, tak jak i ja.
Myślałam, że grzybiarze.
Mogliby też być. Beskid Niski jest bogaty w grzyby. No to była jedna z wielu historii, które mi towarzyszyły w trakcie tej pierwszej wycieczki przez Beskid Niski. I tak od tego czasu, poruszony ilością wrażeń, wracam tam bardzo często.
I jeszcze jakieś olśnienia, przypominasz sobie?
Olśnienia, tak. Pamiętam, jak w Regietowie spałem na jednym z podwórek. Miałem namiot ze sobą. Zapukałem do jednej pani, zapytałem się, czy mogę spać na jej podwórku. Zgodziła się. No i wyobraź sobie, że okazało się, ja jeszcze wtedy byłem takim początkującym turystą. Nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy. Na przykład nie wiedziałem, że nie można iść spać przy lesie w namiocie, jeżeli ma się pootwierane konserwy, brudne menażki po jedzeniu i pachnie ogólnie pasztetem. Więc poszedłem spać w nocy, okazało się, że duże, dzikie zwierzę chodziło dookoła mojego namiotu i wodziło nosem po tym namiocie. Więc pocieszałem się, że to pewnie jest lis, może coś jeszcze mniejszego. No i rano się okazało faktycznie, moja gospodyni, zbadałem teren najpierw rano, coś chyba było koło mojego namiotu, ona mówi tak, że pałętał się tutaj niedźwiedź. Od tego czasu pamiętam, że zwracam uwagę na to, jak przygotować się do biwaku w lesie.
Ale rozumiem, że masz pełen respekt do dużej zwierzyny.
Tak, jak najbardziej. Nie ma z tym żartów.
No niestety. Szanowni Państwo, dziś rozmawiamy o nowości wydawnictwa Bezdroża. To przewodnik po Beskidzie Niskim, a gościem w naszej audycji jest autor Martin Martinker.
Regiony kultury.
Martin Martinger, autor przewodnika po Beskidzie Niskim, wydawnictwo Bezdroża. Jesteś przewodnikiem beskidzkim, miłośnikiem Bieszczadów, no i oczywiście wspomnianego Beskidu Niskiego. Przeczytałam w tym przewodniku, że najbliższe są ci zagadnienia związane ze śladami dawnych mieszkańców tych obszarów. Tutaj oczywiście mamy na myśli i Bojków, i Łemków. To jak? Można cię spotkać w takiej łemkowskim sadzie albo bojkowskiej piwnicy?
Tak, najczęściej wycieczki prowadzę właśnie w takie miejsca. Tych miejsc jest wiele, ponieważ w latach 40. ludność, która na tych obszarach mieszkała przez wieki, została wysiedlona. I zostały po nich doliny, w których dzisiaj możemy znaleźć tylko i wyłącznie cyrkwiska. Czasami, jeżeli dana dolina miała więcej szczęścia, znajdziemy w niej piękną drewnianą cerkiew, które są, myślę, perłą tego regionu. Częściej znajdziemy właśnie zliczające sady, które zostały przy domach, czy piwnice, do których można wejść. W przypadku Beskidu Niskiego tych miejsc jest zdecydowanie więcej niż w Bieszczadach. Osoby, które na przykład chciałyby rozpocząć przygodę z odnajdywaniem takich terenów, powinny zainteresować się miejscowością Świeżowa Ruska. To jest wioska, która znajduje się na terenie Magórskiego Parku Narodowego i Magórski Park Narodowy w sposób, myślę, idealny oznaczył wszystkie trudno dostrzegalne miejsca, ponieważ normalnie wędrując doliną w Beskidzie Niskim, często możemy sobie nie zdać sprawy, że na wzniesieniu tuż koło nas pod starodrzewiem znajduje się jakieś cerkwisko, czy nie znajdziemy na przykład przy jabłonce, która kiedyś rosła przy starej chyży, piwnicy. W Świeżowej jest to wszystko oznaczone takimi tabliczkami, strzałkami. Możemy wejść do wielu piwnic, możemy zobaczyć wiele sadów. Dodatkowo w Świeżowej znajdziemy też bardzo dużą ilość najwyższych na Łękowszczyźnie kamiennych krzyży. Tuż za przełęczą Majdan, która znajduje się nad tą miejscowością, znajduje się Bartne, które było największym w regionie ośrodkiem kamieniarstwa i prawdopodobnie właśnie z tego Bartnego te krzyże się tam znajdują, a mają ponad 4,5 metra.
Takich śladów jest dużo, ale myślę, że na szczególną uwagę zasługuje Nieznajowa z drzwiami. To taka miejscowość,
tak,
której już nie ma, wioska, której już nie ma.
Tak, zgadza się. Tych wiosek z drzwiami, z symbolicznymi drzwiami w Beskidzie Niskim jest 5. Jest to między innymi Nieznajowa. No, Nieznajowa niestety podzieliła losy sąsiednich miejscowości. Poza symbolicznymi drzwiami, które mają przypomnieć nam o domostwach, które tam stały, możemy sobie wyobrazić, będąc w tej opuszczonej dolinie, patrząc na te drzwi, które stoją pośrodku niczego, że były one kiedyś właśnie drzwiami do jednej z dziesiątek chyży, które tam stały. Na tych drzwiach znajdziemy opis miejscowości, zdjęcia mieszkańców. Tuż obok znajdziemy miejsce po cerkwi. Ciekawostką jest to, że kiedy będziemy w Nieznajowej, kiedy będziemy widzieć nagrobki, które tam zostały i miejsce po cerkwi, które też możemy się nauczyć odczytywać, warto jest po tym, kiedy będziemy w Nieznajowej, udać się właśnie do Bartnego, bo będąc w Bartnym, w cerkwi, która się tam znajduje, możemy zobaczyć odrzwia z cerkwi w Nieznajowej. To jest niebywała pamiątka po tej miejscowości, która do dziś dostępna jest dla osób odwiedzających na przykład Bartne. Nieznajowa też jest idealnym miejscem z uwagi na to, że znajduje się tam chatka, w której możemy sobie spędzić noc. Jest bardzo wygodne miejsce kąpielowe. No i Nieznajowa jest jednym z 9 miejsc w Magórskim Parku Narodowym, bo Beskid Niski to też Magórski Park Narodowy, w którym znajduje się specjalnie przygotowana pieczątka do zdobycia magórskiej oznaki terenowej. Ta odznaka łączy ze sobą miejsca, które interesujące są zarówno pod względem widokowym, jak i kulturowym. I faktycznie uważam, jako przewodnik Magórskiego Parku Narodowego, że faktycznie po odwiedzeniu tych 9 miejsc jesteśmy w stanie powiedzieć, że zobaczyliśmy to, co trzeba, żeby poczuć, czym jest Beskid Niski.
Jako przewodnik widzisz większe zainteresowanie z upływem czasu?
Tak, coraz większe z uwagi na to, że jest nas bardzo dużo w Bieszczadach, chociaż to też się teraz już uspokaja. Myślę, że na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, kiedy wszyscy byliśmy w Bieszczadach, teraz jest już zdecydowanie spokojniej i Bieszczady stały się spokojniejsze, jednak znamy je już. A jako, że jako ludzie jesteśmy istotami ciekawymi, to szukamy nowych miejsc. A Beskid Niski jest wciąż tym miejscem słabo znanym, chociaż to się też zmienia. Też się zmienia i myślę, że będzie zdecydowanie bardziej popularny na przestrzeni najbliższych lat.
Kuchnia łemkowska. O tym bym chciała porozmawiać, no bo uważam, że jednak nie ma czegoś takiego jak zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc i nie kosztowanie tych lokalnych specjałów. Urzekła cię kuchnia łemkowska?
Próbowałem kuchni łemkowskiej. Czy mnie urzekła? Myślę, że jest urzekająca, bo kojarzy mi się z moją babcią. Moja babcia mieszkała w innej części, na Podkarpaciu, w innej części Polski. Jednak jest ona przede wszystkim prosta, szczera i naturalna. Miejsc, w których możemy skosztować kuchni łemkowskiej, może nie jest wiele, bo jest to dosłownie kilka restauracji na terenie Beskidu Niskiego. Zdecydowanie częściej możemy jej skosztować w agroturystykach, z których słynie Beskid Niski i myślę, że nie ma drugiego takiego miejsca w naszym kraju, gdzie agroturystyki są tak wyjątkowe jak w Beskidzie Niskim. Ale tak, kuchnia łemkowska myślę, że jest czymś, czego powinniśmy spróbować, kiedy jesteśmy na Łemkowszczyźnie. Moim ulubionym smakiem z tej kuchni są chomiłki. To są takie kuleczki z twarogu, mieszane z miętą i one są często trzymane w takich słojach z oliwą. To jest, myślę, ten jeden z takich typowych łemkowskich smaków dla mnie. Bardzo często też turyści próbują chałuszek, przy czym one są popularne i po naszej stronie Karpat, i po drugiej stronie Karpat, ponieważ te kuchnie się przenikały.
Czyli takich kluseczek.
Tak, to są takie kluseczki, dokładnie. Kiedyś stanowiły samodzielne danie w kuchni Łemków. Teraz coraz częściej dodawane są jako dodatek do dań, często polane jakimiś skwareczkami. Bardzo smakowały mi również gołąbki z kaszy gryczanej w liściach kiszonej kapusty, kiszeniaki. W Wysowej mamy możliwość skorzystania, poznania tej kuchni.
To może zostawmy, bo chyba się rozmarzyliśmy tutaj, kuchnię łemkowską, ale oczywiście zachęcamy, żeby jej zakosztować, jeżeli tylko będzie taka sposobność. Ten przewodnik gotowy, pięknie wydany, bogato ilustrowany, ale przeczytałam na twoim instagramowym profilu. Jak się nazywa instagramowy profil?
Jak to blisko.
Jak to blisko, proszę sobie zapamiętać, a najlepiej jeszcze sprawdzić w internecie. Jak to blisko i jak to wygląda u Martina.
Ta nazwa też nie jest bez powodu właśnie, z uwagi na to, że ciągnie mnie najbardziej w te miejsca, które są blisko.
Jak powiedziałam, pięknie wydany przewodnik, a na twoim profilu informacja, że w 2024 roku kolejna książka.
Tak, zgadza się. To będzie książka o dzikich Bieszczadach.
Ale jedną o Bieszczadach już masz na swoim koncie.
Tak. Pierwsza książka, którą napisałem, była pod tytułem Bieszczady pełne wrażeń. W niej przedstawiłem miejsca zarówno bardziej znane, jak i mniej znane. Jednak z uwagi na objętość tej książki, która tak czy inaczej ma 350 stron, nie było tam miejsca, żebym zawarł takie lokalizacje, do których nie sposób trafić bez jakiegoś cynku od kogoś znajomego. Więc stwierdziłem, czyli takie miejsca bardzo, bardzo nieznane, blisko natury. Więc podsunąłem taki pomysł wydawnictwu, że chętnie podzieliłbym się tymi lokalizacjami w tej trzeciej książce. No i szczęśliwie jestem właśnie w trakcie pisania tej trzeciej.
No to życzymy w takim razie powodzenia. Zakładam też, że nie usiedzisz dłużej na miejscu. To gdzie się wybierasz?
Teraz będę jechał właśnie na 3 dni w Bieszczady, poznać kilka miejsc, których jeszcze nie widziałem do dzisiaj. Więc będzie to wyjazd z namiotem, z noclegiem przy strumieniu, pewnie z jakimś ogniskiem, tak jak lubię najbardziej.
I teraz zamkniesz konserwy.
Dokładnie. Nie ma z tym żartów. Teraz, kiedy tylko nocuję w namiocie, pamiętam, żeby tą menażkę zawsze umyć. Najczęściej nie zabieram już konserw, ale z dzikimi zwierzętami nie ma jak najbardziej żartów.
Szanowni Państwo, dziś rozmawialiśmy o nowo wydanym przewodniku po Beskidzie Niskim, to wydawnictwo Bezdroża. Moim i Państwa gościem był Martin Martinger, autor i przewodnik beskidzki.
Dziękuję
bardzo, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Magdalena Zbylut-Wiśniewska, do usłyszenia.